Okej. Okay. Tak więc, tak jak Przemek powiedział na początku, jesteśmy w tej serii nauczań z listu do Filipian. I ważne jest to, co powiedział, że chcemy wiedzieć, co Bóg rzeczywiście mówi do nas przez swoje słowo, a nie co my tylko chcemy w tym słowie usłyszeć. Dlatego tak ważne jest czytanie listów w kontekście i najlepiej czytanie ich całych. Tak, żebyśmy mieli pełny obraz tego, co Bóg zawarł w danym słowie. I list do Filipian jest takim bardzo radosnym listem, najradośniejszym listem z całej Biblii, który Paweł napisał do Filipian pod wpływem daru, który od nich otrzymał. Czyli jest jakby takim dziękczynieniem dla niego za to, co Filipianie zrobili. Ale rozpoznajemy w tym liście też pewne nuty troski, że coś w kościele Filipian zaczęło dziać się nie tak, jak powinno. I tak jak na początku drugiego rozdziału przeczytaliśmy, jak Kościół powinien działać i przede wszystkim dowiedzieliśmy się, co zrobił dla nas Jezus. Tak? Rozważaliśmy sobie w tamtym tygodniu kenozę, czyli to ogołocenie, kim stał się Jezus dla nas. Tak dalej Paweł pisze tutaj, abyśmy z bojaźnią i z drżeniem sprawowali swoje zbawienie. I dla nas, część z nas pochodzi z kościołów charyzmatycznych, ten werset nie do końca był zawsze zrozumiały. Wywołuje, można powiedzieć, pewnego rodzaju zaniepokojenie, bo zawsze byliśmy uczeni, i zresztą tutaj też jesteśmy uczeni, Przemek nas uczy, że jesteśmy zbawieni z łaski, tak? Że Jezus oddał siebie za nasze życie i w ten sposób osiągnęliśmy zbawienie. Tymczasem Paweł tutaj pisze, że mamy to zbawienie sprawować. Niektóre Biblie, nawet katolickie wydania, piszą czy interpretują ten fragment, że powinniśmy zabiegać o nasze zbawienie z bojaźnią i z drżeniem. Więc tutaj możemy sobie zadać pytanie, no to jak? Przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i zostałem zbawiony, czy nie? Czy Paweł miał tutaj, przeżywał jakiś moment słabości, nerwicy religijnej, która popchnęła go do tego, żeby Filipian natchnąć do ciężkiej pracy nad swoim zbawieniem? Czy też może jednak musimy zabiegać o to zbawienie? Żeby dobrze zrozumieć to, musimy przede wszystkim poznać, co to znaczy zbawienie w kontekście biblijnym. W jaki sposób ono się pojawia w Biblii. I bardzo ważne jest to, że zbawienie w Biblii znajdujemy w trzech czasach gramatycznych. Jesteśmy zbawieni, zostaliśmy zbawieni, jesteśmy zbawiani w teraźniejszości i będziemy zbawieni w przyszłości. Zostaliśmy zbawieni, to znaczy, że zostaliśmy zbawieni od kary za nasz grzech. Czyli nie pomyliliśmy się tutaj, tak? Dobrze nas nauczają. Jezus zapłacił, wymazał obciążający nas list dłużny i przez to dzisiaj nie grozi nam już kara za nasz grzech. Poniósł go Jezus na krzyżu. Będziemy zbawieni w przyszłości od konsekwencji grzechu, czyli tego wszystkiego, co grzech przyniósł na ten świat. Od biedy, od cierpienia, od choroby, od wszystkiego tego, co sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi. Kiedyś w przyszłości, kiedy Jezus przyjdzie ponownie, kiedy spotkamy się z Nim twarzą w twarz, to wszystko przestanie istnieć i ten świat znów będzie działał w taki sposób, jak powinien działać. Znów wszystko będzie tak, jak Bóg chciał i zaplanował, by było. I jesteśmy zbawiani od grzechu i jego wpływu na nasze życie teraz. I wydaje mi się, mam pewne podstawy, by sądzić, że tak rzeczywiście jest, że Paweł pisze właśnie do nas w czasie teraźniejszym, że jesteśmy zbawiani od wpływu grzechu na nasze życie. Od wpływu grzechu na nas indywidualnie, na nasze rodziny, ale też na Kościół, ale też na całe społeczeństwa i na ten świat. Dlaczego grzech? Grzech generalnie w naszej kulturze nie jest słowem, które robi zawrotną karierę. Nie jest popularny. Z życia społecznego został wypchnięty. Odkąd ludzkość, odkąd może cywilizacja zachodnia weszła w czas oświecenia, kiedy odkryliśmy jako Zachód, nasza kultura, czy doszliśmy do wniosków, że naszym problemem jest przede wszystkim brak wiedzy, brak dobrego wykształcenia, że ludzie po prostu nie wiedzą o tym, że problemy, które sprawiają, że się zabijają, są tak naprawdę błahe. Tak? Że jeżeli wyjaśnimy im, że kolor skóry nie jest przyczyną do tego, żeby jedni czuli się lepiej od drugich, to oni rzeczywiście przestaną tak myśleć i w ten sposób zaprowadzimy sprawiedliwość. Że poprzez nauki przyrodnicze, które wspomagane przez nauki humanistyczne, przez socjologię, psychologię, filozofię, jesteśmy w stanie wyjaśnić ludziom, że tak naprawdę możemy stworzyć sprawiedliwe społeczeństwo. Możemy stworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy będą szczęśliwi i w którym zło zostanie zredukowane do minimum. Tymczasem minął dosyć duży okres czasu od momentu, kiedy te idee pojawiły się w naszym świecie i świat nie stał się lepszy. Możemy zobaczyć, że XX wiek jakby zaprzeczył absolutnie takiemu paradygmatowi myślenia, takiemu sposobowi myślenia. Tak, zobaczyliśmy najgorsze wojny i największe okrucieństwa stały się udziałem właśnie cywilizacji zachodnich, które najbardziej entuzjastycznie przyjęły ten sposób myślenia. Okazuje się, że nam nie wystarczy wiedzieć to, że problem, który mamy w naszym małżeństwie, nie jest tak naprawdę poważnym problemem i da się go łatwo rozwiązać, jeżeli tylko pójdziemy na kompromis. Dlatego, że jest coś głębiej w nas, coś głębokiego, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie stać się takimi ludźmi, jakimi wiemy, że powinniśmy być. I Biblia, właśnie Biblia daje odpowiedź na to, co jest tą przyczyną. Tą przyczyną jest grzech. To właśnie grzech sprawia, że narody występują przeciwko sobie. To właśnie grzech sprawia, że nie jesteśmy w stanie iść na kompromis czasami w nawet najmniejszych sprawach. Dlatego, że grzech sprawia, że ciągle zwracamy się ku sobie, że nasza natura chce osiągnąć własną korzyść. Pewien teolog i autor chrześcijański Tim Challis napisał, że grzech obiecuje radość, a przynosi ból. Obiecuje szczęście, a przynosi wstyd. Obiecuje życie, a przynosi śmierć. Obiecuje wolność, a przynosi poczucie winy. Obiecuje niebo, a przynosi piekło. Grzech zawsze, ale to zawsze jest kłamstwem. Kiedy spojrzymy na historię grzechu, kiedy się pojawił w ogrodzie Eden, tak, pojawił się właśnie jako kłamstwo. Tak? Szatan przyszedł i powiedział, że jeżeli zrobicie to, będziecie jak Bóg. Tak? Będziecie wiedzieli, znali dobro i zło. I co? Czy stało się tak, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, czy poznali dobro i zło? Nie. Skazali nas na wieczną rozterkę, na wieczne poszukiwanie tego, co jest dla nas dobre, a co jest złe, ale nigdy nie jesteśmy w stanie sami do tego dojść. Nam wydaje się, że zostaliśmy włożeni w miejsce Boga, że potrafimy powiedzieć, tu jest dobro, a tu jest zło, ale w rzeczywistości błądzimy. W rzeczywistości bez Boga chodzimy cały czas w ciemności. Grzech zawsze obiecuje nam coś, czego nie może nam dać. Tak? Grzech czasami przynosi nam pewną satysfakcję, pewną siłę, ale równocześnie zabiera nam dużo więcej. Równocześnie na koniec zawsze pozostawia nas nieszczęśliwymi. Kiedy Pan Jezus spotkał szaleńca, człowieka, który był skuty łańcuchami, czytamy o nim, że ten człowiek posiadał niesamowitą siłę, że coraz więcej ludzi potrzebnych było do tego, żeby go spętać, żeby go związać. Wiązano go łańcuchami, a on rozrywał je, bił tych wszystkich ludzi i biegł gdzieś na pola i ranił samego siebie. I widzimy, że z jednej strony ten człowiek stawał się coraz silniejszy, że grzech dawał mu coraz większe poczucie siły, coraz więcej ludzi potrzeba byłoby, żeby go spętać, a równocześnie z tej samej strony on był, z drugiej strony on był coraz bardziej nieszczęśliwy. On ranił sam siebie, on był coraz mniej panował nad sobą. I tak działa gdzieś mechanizm grzechu, że z jednej strony wydaje nam się, że on czegoś nam dostarcza, ale z drugiej strony dużo więcej zabiera nam, dużo więcej siły. Dlatego, że zawsze oddziela nas od Boga. A im dalej od Boga jesteśmy, tym mniej trzeźwego osądu na swój temat mamy. Tym mniej prawdy tak naprawdę wiemy. Tym mniej kontroli nad własnym życiem sprawujemy. Paradoksalnie, bo wydawałoby nam się, że skoro jesteśmy coraz bardziej niezależni, to powinniśmy być coraz silniejsi, coraz szczęśliwsi. A jest odwrotnie. Słyszałem kiedyś taką historię o pewnej kobiecie, która hodowała węża boa. Nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa i na ile, ale stanowi bardzo fajną ilustrację tego, jak działa grzech. karmiła go, pielęgnowała, to było jej hobby, jej pasja. On był jej takim ulubionym zwierzęciem domowym, nie wiem jak to możliwe. No w każdym bądź razie on rósł sobie, żył sobie swoim wężym, szczęśliwym życiem i pewnego dnia zaczął dziwnie się zachowywać. Otóż zamiast spać sobie tak, jak to miał w zwyczaju, zawsze w swoim tam akwarium czy terrarium zwinięty w kłębek, zaczął kłaść się obok niej na łóżku. Ale do tego wszystkiego kłaść się wyprostowany obok niej. Tak jakby pomylił swoją rolę. Tak jakby no, miał być jej mężem lub dzieckiem, dajmy na to. Więc zaniepokojona udała się z tym wężem do specjalisty, który zbadał tego węża, wysłuchał jej uważnie, popatrzał na nią, popatrzał w jej oczy i mówi: proszę pani, ten wąż zachowuje się absolutnie normalnie. On po prostu sprawdza, czy pani się w nim zmieści. Tak? Czyli właśnie tak mniej więcej działa grzech. My możemy, nam się może wydawać, że my go udomowiliśmy, że my go oswoiliśmy, tak? Nadaliśmy mu jakieś sympatyczne imię, Ciapulek, Mruczek, ale to nie zmienia jego natury. On od samego początku ma jeden cel: udusić nas i połknąć. Dlatego właśnie Biblia mówi, że od samego początku my jesteśmy na wojnie z grzechem. My cały czas jesteśmy na wojnie. Czy sobie tę prawdę uświadamiamy, czy nie? I w tym momencie dochodzimy do miejsca, w którym możemy powiedzieć: aha, więc rozumiem. Więc Paweł mówi: sprawujcie swoje zbawienie, czyli walczcie z grzechem. Wyjdźcie, wytoczcie mu wojnę i starajcie się jak możecie, żeby zniszczyć go w swoim życiu. Tak? Czy moglibyśmy dojść do takich wniosków? Że z jednej strony to Bóg zapewnił nam zbawienie, a teraz naszą rolą jest to zbawienie dalej sprawować i dalej kontrolować swoje życie, starać się, żeby żyć świętym życiem. Otóż nie. Jeżeli czytamy dalej, czytamy, że albowiem Bóg to według upodobania swego sprawia was chcenie i wykonanie. A zatem okazuje się, że to nie my tak naprawdę sprawujemy to zbawienie. Okazuje się, że tak naprawdę tak samo jak zostaliśmy zbawieni z łaski, od grzechu, od kary za grzech, nie grozi nam już kara za nasze grzechy. Tak samo jak z łaski będziemy zbawieni kiedyś, czyli z łaski wejdziemy do nieba, z Bożej miłości do nas, tak samo z łaski jesteśmy dzisiaj zbawiani. Tak samo uświęcenie jest procesem, który otrzymujemy z łaski, który odbieramy z łaski Bożej. To Bóg sprawia chcenie i wykonanie. To On tak naprawdę mówi do nas, to On tak naprawdę działa w nas. Kiedy Jezus opowiada taką parabolę, przypowieść o siewcy, o ziarnie, tak? Że idzie siewca i rzuca ziarno. Potem wraca do domu, a to ziarno pada w ziemię, obumiera i wydaje plon. Tak? Że dzieje się to w sposób niezależny gdzieś od siewcy. Nieważne, czy siewca je, czy śpi, czy idzie na pole i patrzy, czy tam to ziarno wzrasta, czy siedzi w domu przed telewizorem i ogląda Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to ziarno, ono dalej działa samo, niezależnie od niego. No dobrze, możemy powiedzieć. Skoro tak jest, skoro rzeczywiście uświęcenie nie zależy od nas, no to co z tą pierwszą częścią? Co to za kabała? Jak to? No to my sprawujemy to zbawienie, czy Bóg je sprawuje? Albo inaczej, to jeżeli my trochę, a on trochę, to ile? W jakich proporcjach? Jak to wygląda? Jak to rozwiązać? Otóż wydaje mi się, że podobnie jak w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy sobie, że Jezus nie był w połowie Bogiem i w połowie człowiekiem, tak? Pamiętamy, tylko w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Myślę, że tak samo jest właśnie z procesem uświęcania. Że z jednej strony jest to proces całkowicie od nas niezależny, w 100% zależny od Pana Boga, ale z drugiej strony równocześnie w 100% zależny od nas. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale wiem, że nie ma innej możliwej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rzeczywiście to zależałoby tylko od nas, to tak naprawdę dobra nowina by wcale nie była dobrą nowiną. Na pewno nie dla mnie, tak? Ilekroć ja sam z własnych sił próbowałem sprawować własne zbawienie, to zawsze skutki tego były tragiczne, tak? Zawsze każdy następny upadek był bardziej spektakularny od poprzedniego. Sami z siebie właśnie o to chodzi. Dlatego przyszedł Jezus, że my nie jesteśmy w stanie sprawować tego zbawienia sami z siebie. Że potrzebujemy Bożej łaski, bo tylko Bóg zna nasze serca. I tylko On wie, gdzie leży przyczyna naszego nieszczęścia. Jaki grzech tak naprawdę jest korzeniem naszego złego postępowania. Ale z drugiej strony, gdyby to zależało tylko od Boga, to faktycznie nasze życie sprowadzałoby się do życia marionetek, tak? Wówczas cała wolna wola nie byłaby nam do niczego potrzebna, bo jej by po prostu nie było. Bo wszystko by zależało od Boga. Dlatego tak wiele zależy od nas. To Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie. To Bóg inspiruje nas do życia świętym życiem, ale to my na to życie odpowiadamy. I tak jak moneta posiada dwie strony, orzełek i reszka, tak samo nasze życie z Bogiem, zbawienie i uświęcenie, one tak samo są jedną monetą, która posiada dwie strony, bez których nie ma tej monety. Tak? Nie ma zbawienia bez uświęcenia i nie ma uświęcenia bez zbawienia. Jedno jest dowodem na istnienie drugiej. Nasze życie, jeżeli rzeczywiście się nawróciliśmy, nasze życie musi się zmieniać. Nasze życie musi się stawać coraz bardziej podobne do życia tego, który od nas oddał za nas swoje życie. Bo tak mówi to słowo. Nie ma jednego bez drugiego. Uświęcenie i zbawienie są łaską, ale na jedno i na drugie to my musimy odpowiedzieć Bogu tak. To my musimy powiedzieć tak. Chcę za tym iść, chcę za tobą iść, chcę, żebyś mnie zmienił. Chcę stać się podobny do ciebie. I teraz jak to zrobić? Jak mamy w praktyczny sposób sprawować nasze zbawienie? Gdybyśmy spojrzeli, co znaczy właśnie zbawienie dla ludzi w świecie, tak? Gdybyśmy przełożyli je na taki laicki język. Zbawienie dla jednych ludzi w świecie znaczy karierę. Niektórzy ludzie podporządkowują całe swoje życie i wszystko, co robią, pod karierę. Podporządkowują swoją rodzinę, swoje finanse, swój rozwój osobisty, swoich przyjaciół pod karierę. Ich życie kręci się wokół kariery. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wierzą w to, że kariera jest tym najważniejszym miejscem w ich życiu. Inni za swoje zbawienie najczęściej tak jest, stawiają rodzinę. Tak? Wierzą, że tu znajduje się centrum ich życia i podporządkowują pozostałe rzeczy pod życie rodzinne. Podporządkowują karierę, pracę, tak? Są gotowi zrezygnować z awansu po to, żeby ich rodzina nie ucierpiała na tym, podporządkować swoje finanse, swoich przyjaciół, zrezygnować z pewnych znajomości, żeby w ich rodzinie było jak najlepiej. Inni mogą na przykład uważać, że pieniądze przyniosą im zbawienie i wyzwolenie i robią wszystko, żeby osiągnąć jak najwięcej pieniędzy, bo wierzą, że w ich bogactwie leży tajemnica ich szczęścia. A co robią ludzie, dla których najważniejszy w życiu jest Jezus? Podporządkują swoje życie pod Jezusa. Podporządkują swoje życie Bogu, tak? Bo wierzą, że w Bogu ukryte jest ich prawdziwe szczęście. Wiecie, problem polega na tym, że kariera, rodzina, pieniądze, to wszystko nie są złe rzeczy, tak? Są jeszcze ludzie, którzy mają troszkę gorsze rzeczy, tak? Są uzależnieni od różnych rzeczy, od hazardu, sportu, narkotyków i to już są złe rzeczy. O, ale te pierwsze rzeczy, które wymieniłem, one same w sobie nie są złe. Problem z nimi zaczyna się dopiero wówczas, kiedy zaczynają one zajmować miejsce Boga w naszym życiu. Kiedy rzeczywiście stają się najważniejsze dla nas. Kiedy my podporządkowujemy nasze życie religijne, podporządkowujemy Boga pod te rzeczy. Kiedy religia staje się jeszcze jednym elementem, który służy dobru tych pozostałych rzeczy. Tak? I wówczas te rzeczy stają się w naszym sercu idolami. I wówczas my zamiast żyć dla Boga, zaczynamy żyć dla nich. I problem polega na tym, że tak naprawdę tylko Bóg może dać nam prawdziwe szczęście i ukojenie. Dlatego, że te pozostałe rzeczy, jeżeli zaczynamy je kochać za bardzo, my nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie skutek naszej nadmiernej miłości, neurotycznej miłości do nich. Najczęściej opłakany. Rodzice, którzy pokładają całą nadzieję w swoich dzieciach, najczęściej są bardzo nieszczęśliwi, bo albo nakładają na te dzieci zbyt wielki ciężar odpowiedzialności i sprawiają, że te dzieci są całe życie nieszczęśliwe i próbują całe swoje dorosłe życie podobać się tym rodzicom, sprostać ich wymaganiom, albo ci rodzice są wiecznie nieszczęśliwi, dlatego że wierzą, że nie są w stanie dać tym dzieciom, czego te dzieci potrzebują. Ludzie, którzy chcą osiągnąć wielką karierę, nigdy do końca nie wiedzą, czy tak naprawdę to już jest koniec, czy mogą jeszcze więcej. Zawsze, kiedy osiągają jakiś stopień, jakiś szczebel, są szczęśliwi, ale na drugi dzień, budząc się, tak, wiedzą, że znów muszą coś osiągnąć, dlatego że to zaspokojenie, ta radość jest chwilowa. Madonna, myślę, że ona odkryła to najlepiej, w jednym ze swoich wywiadów powiedziała, że całe jej życie jest podporządkowane jej najnowszemu projektowi, że wszystko jest zaplanowane, każda minuta, każda sekunda w jej zegarku jest zaplanowana pod nową trasę koncertową albo pod nagranie nowej płyty. Całe jej życie, dieta, sposób ubierania się, odżywiania, ludzie, z którymi się spotyka, ona, to wszystko jest podporządkowane pod sukces. I kiedy osiąga sukces, kiedy trasa koncertowa okazuje się być wielkim sukcesem, płyta sprzedaje się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, czyta doskonałe recenzje, w tym momencie ona mówi, w tym momencie czuję, że żyję. Ale na drugi dzień budzę się z tą samą pustką, którą miałem kilkadziesiąt lat temu w swoim życiu. Ja znów potrzebuję nakręcić się do tego, żeby znowu osiągnąć to samo, żeby znowu osiągnąć ten sukces. Te rzeczy, one nie przyniosą tego zaspokojenia, które może przynieść w naszym życiu tylko Bóg. Czego szukamy w tych rzeczach? Czego szukamy w pogoni za sukcesem? Uznania? Poczucia własnej wartości? Czego szukamy, podporządkowując swoje życie pod drugą osobę? Miłości? Akceptacji? Czego szukamy w bezpieczeństwie, we finansach? Właśnie bezpieczeństwa, tak? Tego, żebyśmy wiedzieli, że nasza rodzina ma pewne bezpieczeństwo. To wszystko są dobre rzeczy, ale tak naprawdę te wszystkie rzeczy znajdziemy w Bogu. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy ukryte są w Jezusie. Prawdziwa miłość, prawdziwy pokój, prawdziwe bezpieczeństwo, prawdziwe szczęście, to wszystko ukryte jest w Jezusie. Jeżeli Bóg nie odmówił nam swojego Syna, nie odmówił nam najcenniejszej rzeczy, którą miał, czy mógłby nam odmówić czegokolwiek innego? Nie ma takiej rzeczy, której by nam odmówił. Ale wszystko to jest po to, żebyśmy mogli być bliżej Niego, bo wszystko to mamy w Nim. Dlatego codziennie sprawować swoje zbawienie, to znaczy codziennie powtarzać sobie Ewangelię w głowie. Powtarzać sobie to, że jestem tak cenny dla Boga, że nie odmówił niczego, żebym mógł z Nim być. I dlatego wszystko muszę dać Jemu, bo tylko w Nim mam pełnię szczęścia. Dlatego Ewangelia musi codziennie, każdego dnia w naszym sercu na nowo być rozpalana. To świadomość tego, kim jesteśmy w Bogu i co zrobił dla nas. Dlatego musimy codziennie szukać Go w Jego Słowie, codziennie czytać Jego Słowo. Jak czytać? Właśnie tak, właśnie szukać tej miłości, patrzeć, w jaki sposób Boża miłość wyraziła się do nas przez Jego Słowo. Musimy szukać Go w Jego Słowie i czytać Jego Słowo, żebyśmy widzieli, kim jesteśmy tak naprawdę i jacy powinniśmy być. Jakimi Bóg chce, żebyśmy byli. I szukać Go codziennie w modlitwie, aby ta prawda, prawda Ewangelii na nowo każdego dnia była cały... na nowo każdego dnia była rozpalana w naszym sercu. Paweł pisze do Filipian, że mają być jak światło w ciemności dla ludzi w tym świecie. Widzimy, że prawdopodobnie z jakichś względów coś poszło nie tak w kościele w Filipian i oni przestali być tym światłem. Lub pojawiło się zagrożenie, że pewnego dnia mogą przestać świecić w tym świecie. I co to znaczy być światłem? Co to znaczy właśnie, że Ewangelia w każdej dziedzinie naszego życia jest obecna. To znaczy, że wszystkie rzeczy w naszym życiu wchodzą na właściwe miejsce. To znaczy, że Bóg jest dla nas najważniejszy, a później najważniejsze jest to, w jaki sposób Bóg mówi do nas, jak inne dziedziny w naszym życiu powinny być zorientowane wobec Niego. Czyli kiedy w tym świecie najczęściej ludzie są w związkach, na przykład w małżeństwach, po to, żeby im było jak najlepiej, tak, że ta druga jest, osoba jest po to, żebym ja mógł zrealizować swoje marzenia i żebym ja mógł rozwinąć swój największy potencjał i udowodnić światu, jaki jestem wielki. Tak Słowo Boże uczy nas, że mężowie mają być jak Chrystus wobec swoich żon. To znaczy, że mają być poświęceni im do, aż do końca, tak? To znaczy, że własny interes, własny rozwój mają poświęcić na rzecz ich rozwoju, na rzecz ich dobra, tak? I odwrotnie, to działa w drugą stronę. To znaczy właśnie być światłem. Kościół ma być światłem dla tego świata. To znaczy, że w Kościele, to znaczy świat musi zobaczyć, że w Kościele nie chodzi o to, że my tutaj realizujemy własne osobiste plany i ambicje, ale że tutaj żyjemy dla innych. Że my jesteśmy po to, żeby inni mogli poznać Boga. Paweł używa tutaj metafory, że mamy być jak światła w ciemności. To znaczy, że ludzie w świecie nie wiedzą tak naprawdę, skąd może przyjść zagrożenie do ich życia. Nie wiedzą, że to, w czym pokładają im swoją nadzieję, romantyczna miłość, kariera, tak naprawdę jest zasadzką na nich zastawioną, że w konsekwencji musi przynieść do ich życia rozczarowanie. W najlepszym wypadku, w najgorszym zniszczenie ich życia. W najlepszym wypadku staną się cyniczni w świecie. W najgorszym wypadku będą zniszczeni, zdruzgotani. Wiecie, możemy być światłem tylko z jednej przyczyny. Dlatego, że ten, który naprawdę był światłem, który nie potrzebował sprawować swojego zbawienia, żeby być światłem, pewnego dnia ten, który zawsze chodził w światłości, pewnego dnia musiał dotknąć ciemności. Wiecie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, nad Jerozolimą zapanowała ciemność. Tak? Pamiętamy ten moment. Pamiętamy, że setnik, który asystował przy śmierci Jezusa, był przerażony. Tak? Powiedział, że ten człowiek naprawdę musiał być Synem Bożym. Wiecie, to był setnik, to był żołnierz, to był człowiek, który widział w swoim życiu tysiące ludzi umierających, którego prawdopodobnie śmierć człowieka nie robiła wielkiego wrażenia. Tak? Ukrzyżowanie, okej, jeszcze jeden ciężki dzień w pracy. Tak? Zawieszamy na krzyżu, wracamy do domu, włączamy telewizor. Tak to wyglądało. Jednak coś w śmierci Jezusa musiało być niezwykłego. Że ten człowiek powiedział, ten naprawdę był Synem Bożym, poganin, tak? I ciemność, która zaparła nad Jerozolimą, ten mrok, był straszny prawdopodobnie dla tych ludzi, przeraził ich. Ale nie był prawdopodobnie w połowie tak straszny jak mrok, który w tym momencie musiał spowić Jezusa. Mrok, z którym musiał zderzyć się w tym momencie Jezus. Wiecie, to był mrok pozbawiony Bożej obecności. To był mrok, w którym Jezus znalazł się sam bez miłości Boga. To była ciemność kosmiczna. Ciemność tak straszna i tak przenikliwa, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić i mam nadzieję, że nikt nigdy nie będzie musiał z tą ciemnością się zmierzyć. Dlatego właśnie, że Jezus zmierzył się z nią za nas. Dlatego, że Jezus przyjął tę ciemność jako karę, jako sąd za nasz grzech, abyśmy my mogli chodzić w tej światłości, abyśmy my mogli żyć dla Niego. I wiecie, i sprawowanie tego zbawienia możliwe jest tylko wtedy, kiedy rozumiemy tak naprawdę, co zrobił dla nas Jezus na krzyżu. Kiedy tak naprawdę rozumiemy, że chodzenie w tej światłości to tylko dla naszego dobra. Ale kiedy tak naprawdę robimy to z miłości do Boga, z miłości do Niego. Kiedy wiemy, jak wielka ciemność spotkała Go, w jak wielką ciemność musiał wtedy wejść. Wtedy tak naprawdę chcemy to robić z wdzięczności i z miłości do Niego. I wtedy dobra nowina staje się prawdziwą dobrą nowiną. Bo wiemy, że miłość Boga musi być niesamowicie wielka dla nas, skoro dotknął śmierci, dotknął ciemności dla nas. Przyjął naszą karę. Dlatego, żeby być z nami. Dlatego, żebyśmy mogli na zawsze już być z Nim. odpowiedzmy na to słowo dzisiejsze. Sprawujmy nasze zbawienie, szukajmy Go codziennie, szukajmy Go w Jego słowie, szukajmy Go w Jego modlitwie, szukajmy Go w modlitwie, szukajmy Go w Jego Ewangelii. Amen. Amen.